Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Barbara Marcinów, Ruch Miejski Obywatele Zielonej Góry, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. O budżecie obywatelskim sobie porozmawiamy. Budżet finiszuje. Właśnie tak na dobrą sprawę, no jeszcze nie dowiemy się, kto ostatecznie jest zwycięzcą tegorocznego budżetu, które inwestycje zebrały najwięcej głosów. Ta informacja padnie oficjalnie 13 stycznia o godzinie 13, jeśli dobrze pamiętam, ale pewnie jakieś przecieki docierają gdzieś, czy nie dociera do pani nic?
Przecieków żadnych do tej pory nie mieliśmy, oprócz tylko...
Urzędnicy zamknęli buzię na kłódkę i nie chcą kompletnie nic mówić.
Zgadza się, walka trwa do samego końca. Jedna jest taka rzecz pocieszająca, która gdzieś tam do nas przeniknęła, że w tej edycji na zadania małe ma szansę ponad 20 inwestycji. To uważam, że jest bardzo dobra informacja, ponieważ no, w tej edycji mamy kilka takich ciekawych propozycji, ciekawych projektów. No i zobaczymy, które z nich się wybronią, które znajdą gdzieś tam poparcie mieszkańców Zielonej Góry. Co do dużych zadań, wiadomo, że prawdopodobnie będzie to 1 do 3 inwestycji w zależności od kosztu, na jaki będzie opiewała, ale myślę, że to jest taki ciekawy zwrot, jeżeli chodzi o poprzednią edycję, gdzie te inwestycje oświatowe
to zdominowały budżet obywatelski.
Typowe inwestycje, takie twarde.
Ale skądinąd świetne, jak patrzę na tą salę gimnastyczną, która jest wybudowana w Trójce, no jest to rzecz rewelacyjna. Uczniowie czekali na taką salę. Osobną kwestią jest to, czy to powinno być robione w ramach budżetu obywatelskiego, czy po prostu powinno być zadaniem własnym miasta. Natomiast sala jest świetna, tak? I ci, którzy mogą teraz tam uczyć się grać w piłkę, ćwiczyć, cokolwiek, ruszać się, no podejrzewam, że są zachwyceni.
Myślę, że na pewno, tylko myśląc o budżecie obywatelskim, to określenie obywatelski, no jakby jednoznacznie nam określa, że jednak te zadania, które wygrywają, powinny służyć wszystkim obywatelom. Jednak no fajnie jest, że szkoła ma salę, długo na nią czekała, pewnie ciężko by było znaleźć jakieś pieniążki na to, żeby ją sfinansować, ale no nie ukrywajmy, że no ja nie pójdę na tą salę, nie pójdę też na stołówkę do szkoły, no i tutaj...
No ja pewnie też.
I tutaj, no, dobrze, że te inwestycje oświatowe zniknęły z tej edycji budżetu, ponieważ też jako gdzieś tam osoby, które zgłaszały te projekty jako społecznicy, zauważaliśmy z roku na rok, że jest takie pewnego rodzaju zniechęcenie już, że po co my mamy chodzić, zbierać, lobbować swoje pomysły, jak i tak gdzieś tam szkoły zadziałają po prostu i ta przewaga liczbowa po prostu no zmiażdży, tak, te małe projekty, małe inicjatywy, także mnie to osobiście bardzo cieszy, że ponad 20 inwestycji mniejszych. Wydaje mi się, że to jest sporo i sama jestem bardzo ciekawa, jakie będą wyniki.
A spotykała pani ludzi, którzy namawiali panią, nie wiedząc o tym, że na przykład partycypuje pani w jakimś sensie w budżecie, którzy namawiali panią do głosowania? Ja wczoraj w jakimś sklepiku małym byłem bardzo zdziwiony. Jedna z ekspedientek była tak mocno zaaferowana tym, że to już finisz i namawiała każdego z klientów. Czy państwo już głosowali? A jeśli nie, to może oddacie głos? Nie wiem, szczerze mówiąc, nawet na co. Nie interesowało mnie to, bo ja już swoje głosy oddałem, więc zagłosować nie mógłbym następny raz. Natomiast taka sytuacja była dość ciekawa, tak? Ludzie wiedzą, że ten ostatni dzwonek będzie za moment i jednak gdzieś tam się mobilizują.
Ja osobiście się nie spotkałam gdzieś tam w terenie, żeby ktoś mnie zaczepiał, ale mogę powiedzieć o naszych działaniach, ponieważ też częściowo one były takimi właśnie terenowymi działaniami. Zauważyliśmy, że bardzo mocno ta walka na social media się rozgrywała, na Facebooku i my też skorzystaliśmy z tego narzędzia. Zresztą jako pomysłodawcy też swoich zadań podzieliliśmy się w pierwszej, takiej pierwotnej wersji, powstało aż 19 pomysłów. Nie wszystkie oczywiście zgłosiliśmy, nie wszystkie udało się, aby zostały zweryfikowane pozytywnie. Część z nich też pewnie będzie gdzieś tam w wizytach czy w GPR-ze realizowana, więc to po prostu odłożyliśmy.
One nie zginą może.
Nie zginą, tak. Czy poczekajmy. I podzieliliśmy się na zasadzie autorów, takich opiekunów tych zadań i każdy z nas miał takie po prostu taki cel, żeby stworzyć na przykład stronę na Facebooku, czy wydarzenie na Facebooku w ramach jakichś tam możliwości, posty sponsorowane, więc no ten zasięg taki wirusowy też działał, gdzieś tam to szerowanie na wzajemne namawianie. lokowanie jakby w jednej propozycji innych, tak?
Na zasadzie takiej cichej koalicji, mniej lub bardziej oficjalnie.
Jeżeli to się nie podoba, to może inny pomysł zainteresuje. I to były takie działania właśnie typowo internetowe. Też staraliśmy się zainteresować media, tworzyliśmy konferencje prasowe, więc te pomysły gdzieś tam przeniknęły do opinii społecznej, czy ludzie uważają je za sensowne, za celowe. Tutaj oczywiście można by się sprzeczać.
No tak, bo one często są lokowane w konkretnym miejscu w mieście i tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, że pewnie ja i pani nie pójdziemy na salę pograć w piłkę czy na stołówkę, tym bardziej do LO numer 3. Tak pewnie małym prawdopodobieństwem będzie to obarczone, że ktoś z Zacisza przyjedzie na przykład na osiedle Brańborskie. Tak?
To prawda, ale też no, możemy odwrócić tą sytuację. Na przykład Chynów zgłosił bardzo dużo takich inwestycji drogowych, parkingi i tak dalej, więc ja bym równie dobrze mogła powiedzieć,
że na Chynów nie pojadę.
Naturalnie. Tak naprawdę ta droga czy ten chodnik służy tylko tej ulicy i tylko tym mieszkańcom. Natomiast my staraliśmy się w tej edycji pokazać, że są też takie zadania inne. Nie tylko infrastruktura, ale takie, które być może umacniają markę Zielonej Góry. Jeżeli to na przykład jest pomysł pump trucku, to jest to inwestycja, która wszystkim zielonogórzanom, niezależnie czy ja jestem z Braniborskiego,
wszystkim, którzy jeżdżą na rowerach.
Zgadza się, ale no działa to na takiej zasadzie, że po prostu no każdy mieszkaniec jakby może z tego korzystać i tutaj nie ma żadnych jakichś tam terytorialnych ograniczeń.
Mi bardzo podobał się pomysł, może nie najbardziej oryginalny, bo zrealizowany w wielu miastach w Polsce, na świecie, tego napisu, który mógłby się pojawić Zielona Góra. Ja już sobie go wyobraziłem na Wzgórzach Winnych, gdyby się pojawił taki wielki napis. Mogłoby to wyglądać naprawdę rewelacyjnie, fajnie podświetlony. To jest taka rzecz, niby nic, tak na dobrą sprawę, ale tak jak każdy sobie zrobił w życiu zdjęcie przy koniu i chłopcu z koniem właściwie, tak pewnie każdy chciałby mieć zdjęcie przy takim napisie Zielona Góra. Już nie mówię o turystach zupełnie.
To prawda. To też właśnie jakby jeden z takich naszych pomysłów, które mają w pewien sposób umacniać markę Zielonej Góry. Zazwyczaj jest tak, jedziemy do jakiegoś miasta i wychwytujemy takie punkty charakterystyczne. Zresztą takie napisy to nie jest nowość. Ja już nie będę się tutaj odwoływała do napisu Hollywood, ale są takie napisy w Amsterdamie, w wielu miastach, na różny sposób.
Nawet w małych miejscowościach nad naszym polskim morzem widziałem tego rodzaju napisy. Ostatnio gdzieś wpadł mi w rękę jakiś album stary ze zdjęciami, to rzadkość już teraz, bo to mało kto wywołuje zdjęcia. I zobaczyłem, że byłem gdzieś wpisany w taki napis, gdzieś tam za granicą, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, gdzie nawet nie pamiętałem o tym, że rzeczywiście taki napis był tam sobie zrobiony. On co prawda nie symbolizował, nie umacniał marki miasta, ale był taki w formie pomnikowej, nazwijmy to, napis, przy którym też każdy pstrykał sobie zdjęcie.
My proponowaliśmy w takiej pierwszej wersji, żeby ten napis się pojawił na jakimś wzgórzu, żeby był po prostu na przykładzie właśnie Hollywoodu, żeby był widoczny. Pierwszym takim naszym typem było Wzgórze Winne, bo chyba najlepiej byłoby wyeksponowane, ale żeby też właśnie nawiązać do tej tradycji, że Zielona Góra jest położona na wzgórzach, żeby ten napis właśnie był widoczny. Później pojawiła się taka koncepcja, zresztą dzisiaj też na fanpage'u umieściliśmy taką wizualizację, czekamy na komentarze, żeby ten napis umiejscowić przy tych fontannach tutaj na Placu Bohaterów. Zobaczymy, jaki będzie odzew, ale tak jak wspomniałam, chcieliśmy, aby te pomysły nie były takimi twardymi inwestycjami, żeby wzmacniały markę Zielonej Góry, żeby w jakiś sposób właśnie budowały taką tożsamość. I tu też warto wspomnieć o drugim pomyśle. On jest taki dosyć kontrowersyjny. Nazywa się Dubaj w Zielonej Górze.
Kolorowe śmietniki.
Zgadza się. Ozdabiamy kosze na śmieci, te szare, kamienne, motywami winiarskimi, motywami winorośli.
Na wizualizacjach wyglądało to świetnie, bez dwóch zdań. To naprawdę robi wrażenie. Ja tylko zawsze martwię się o to, jak ludzie do tego podejdą, a już w szczególności ci, którym się nudzi, bo mamy takich wiele osób pewnie w mieście, które gdzieś wracając z jakiejś imprezy weekendowej potrafią te ciężkie kosze powywracać, to trzeba się trochę pomęczyć, żeby wywrócić taki wielki kosz. I podejrzewam, że największym problemem byłoby to, że wszystko będzie piękne, ładne, sympatyczne, bo to naprawdę wygląda, tak? No tylko pytanie jak z trwałością, jakością i tymi rzeczami.
Tego nie wiemy, jak miałaby wyglądać w Zielonej Górze ta realizacja, ale ja akurat widziałam tą realizację w Rzeszowie. Stąd zresztą się ten pomysł wziął. W Rzeszowie te kosze są ozdobione motywami kwietnymi. Tutaj akurat prezydent Rzeszowa podpatrzył ten pomysł w Dubaju, bo rzeczywiście w Dubaju są te kosze tymi motywami kwietnymi przeozdobione i przeniósł ten pomysł do Rzeszowa. Ja mogę tylko powiedzieć, że z tego, co słyszałam, podpytywałam tam mieszkańców. No i ciekawy zabieg. Paradoksalnie mieszkańcy zaczęli bardziej dbać o porządek. Zrobiło się to takie trendy, że no jest ten kosz, wzrasta jakby kultura dbania o porządek, bo jest to po prostu ładne, tak? I wielu ludzi ma gdzieś tam taki poczucie estetyki, że jeżeli coś jest wspólnego, ładnego, fajnego, to nie ma już takiej po prostu ochoty, żeby coś tam zniszczyć.
No to jest ten sam mechanizm, który teoretycznie może zadziałać na Chmielnej, tak? Kiedy mieszkańcy mówią, skoro mamy teraz fajne podwórko z fajnymi rzeczami, to sami będziemy o to dbali. No i wie pani dokładnie, że ludzie przyglądają się temu na co dzień, co się tam dzieje, jak się dzieje.
Tam jest monitoring 24 godziny na dobę właśnie z tych wieżowców z Chmielnej i z Osiedlowej, także jest taki monitoring naturalny, ale też no nie ukrywajmy, że na późniejszym etapie inwestycji została podjęta decyzja, żeby jednak ten monitoring jakiś tam częściowy był, bo zważywszy na koszt, jakość tych sprzętów i to, że jest to gdzieś tak troszkę na boku, tam są też ogrody działkowe i koniec Zielonej Góry, tam zaczyna się las i od razu jest cmentarz, no może po prostu w jakiś tam sposób być narażone na te akty wandalizmu. Ja tam często się przechadzam i powiem szczerze, że do tej pory nie zauważyłem jakichś tam zniszczeń, więc mam nadzieję, że tak zostanie i jakby na fali tego jest kolejny pomysł też tej inicjatywy Grupy Chmielnej, żeby te silosy z wodą właśnie z WIK-u też przyozdobić, żeby ten motyw wybrali mieszkańcy. Wiemy też, że jest już osoba, która chętnie by taki lokalny plastik zaprojektowała, co ewentualnie to by miało być, więc no te pomysły są i mamy nadzieję, że kilka z nich przynajmniej przypadnie do gustu mieszkańcom.
Tak sobie pomyślałem, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak było z tym lobbowaniem na rzecz tegorocznego czy przyszłorocznego budżetu obywatelskiego, to właściwie teraz sobie uświadomiłem, że w ubiegłym roku na deptaku mogłem spotkać dragonsów na przykład, tak, którzy roznosili ulotki. Wcześniej pamiętam, że jeszcze zanim doszło do jakiegokolwiek głosowania, to takie enigmatyczne ulotki pojawiały się w różnych punktach Zielonej Góry, bo w różnych miejscach na nie trafiłem. Bardzo ładnie wydrukowane, profesjonalna produkcja dotycząca tanzbudy wtedy. Nawet byłem lekko zaskoczony, bo jeszcze nie wiedziałem, że w ogóle jest taki projekt, że istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że to będzie, a już była jakaś ulotka. Teraz rzeczywiście jakby tego troszeczkę mniej, no i zdecydowanie mniej uczniów, żeby nie powiedzieć niemalże w ogóle. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie, którzy mogą głosować, zachowywać się gdzieś tam w swoich szkołach. No może wystarczy szkołę całą obejść i już nie trzeba po deptaku chodzić.
Mm-hmm. W tym roku też można głosować już od 13 roku życia. Ja myślę, że to też ciekawa jest zmiana, ponieważ młodzi ludzie są internetowi, mamy tą ankietę internetową. Ja w ogóle myślę, że większość dzisiaj osób zagłosuje, bo też gdzieś tam namawiając znajomych spotykałam się z takimi komentarzami, a ja muszę się jeszcze zapoznać z tymi zadaniami, pewnie zagłosuję dwa dni przed.
To zwykle bywa, wszystko odkładamy na ostatnią chwilę.
Mamy ten czas praktycznie do samego końca i najwygodniej jest zagłosować właśnie poprzez tą ankietę, ponieważ jest to naprawdę kilka sekund. Jeżeli wiemy, co chcemy, no to wydaje mi się, że tutaj będzie też pole do popisu i takiej aktywizacji młodych, ponieważ oni gdzieś tam do takich papierowych form to niekoniecznie, ale w internecie to świetnie się czują.
A myśli pani, że budżet obywatelski jako taki, nie wiem, w przyszłe edycje, kolejne edycje, powinien doczekać się u nas czegoś, co funkcjonuje w innych miastach, czyli takiej dużej akcji promocyjnej. Billboardy, nośniki, city lighty, te wszystkie rzeczy, które no, służą najzwyklejszej reklamie, mogłyby też posłużyć promocji budżetu obywatelskiego jako takiego, bo i tak jest nadal w ten sposób, że mimo tego, że mówi się dużo o budżecie obywatelskim, to jest wiele osób, które kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy, że to można głosować, że coś z tego będzie. Ludzie zajmują się swoimi sprawami życiowymi i często po prostu nie interesują się tym, co gdzieś tam się dzieje w przestrzeni i potem post factum mówią, ojej, a to można było, a to szkoda, a to nie wiedziałem. Taka promocja byłaby potrzebna?
To na pewno i tutaj nie tylko przed samym jakby budżetem finałem, obywatelskim, tak, tak. Przed samym rozpoczęciem właśnie zgłaszania tych zadań, tylko tak naprawdę przez cały rok. Przez cały rok jakaś taka ewaluacja, debata nad tym, co ewentualnie można by było zmienić, co się sprawdziło, co nie do końca i że tak powiem, cały rok grzać ten temat i w pewien sposób edukować mieszkańców, zebrać tą informację zwrotną, co by tutaj ewentualnie jeszcze można było zmienić. Na pewno taką zmianą, którą my będziemy w kolejnej edycji proponować, to jest wyszczególnienie zadań społecznych. One się dosłownie tak nazywają. W tym momencie mamy zadania infrastrukturalne, nie mamy już tych oświatowych, ale jeszcze w innych budżetach obywatelskich są typowe zadania społeczne. I one tak naprawdę są chyba całą istotą budżetu obywatelskiego, bo są to zadania takie, ja je nazywam niematerialnymi. Mogą to być na przykład dofinansowania, teraz będę podawała przykłady, na przykład jakichś biletów dla seniorów, mogą to być środki na pikniki integracyjne dla powiedzmy pewnej grupy mieszkańców, czyli takie, które rzeczywiście służą tej integracji, niekoniecznie wiąże się z tym powstanie czegoś, ale jest ten aspekt właśnie kulturowy bardzo mocno zaakcentowany. I jest kilka takich budżetów w Polsce, gdzie te zadania mają swoją osobną, jakby, no są wyszczególnione. U nas jest jeden taki cały duży worek, tylko zadanie małe i duże.
Że z tymi zadaniami społecznymi będzie też tak materialnymi czy mniej materialnymi, że ich wachlarz też będzie bardzo szeroki, bo jeśli spojrzymy na te duże inwestycje, widzę dom. Zresztą świetna inwestycja, dobrze, że zostało to zrobione. Z niczego powstało coś, notabene ci, którzy się zajmują domem, po raz kolejny startują i już rozwijają skrzydła. Mówią, nie tylko małe pomieszczenia, ale jeszcze dla seniorów, jeszcze dla kogoś i to też rzecz absolutnie prospołeczna, tak? Tylko, że na pewno kosztochłonna, bo czym innym będzie dofinansowanie biletów, piknik, cokolwiek, tak? Wyjazd gdzieś seniorów jakiś zorganizowany grupowy, a czym innym milionowa inwestycja dotycząca wybudowania czegoś czy przebudowania jakiejś rzeczy w mieście.
No to tak, rzeczywiście ciekawa bardzo inwestycja. Mam nadzieję, że no, w jakiś tam sposób będzie kontynuowana, ale tak jak mówię, no jakbyśmy tutaj kilka osób postawili i kazali wybierać, no to część będzie dla nich po prostu bardziej korzystna czy sensowna taka inwestycja, ponieważ no, kultury u nas w Zielonej Górze troszkę brakuje, jest niedofinansowana, no, a pewne grupy docelowe będą zainteresowane, które będą mogły korzystać z tych projektów, więc ja jestem za tym, aby dać jak najszerszy wachlarz możliwości, ponieważ też były takie głosy, jak została ogłoszona ta cała lista projektów, nic tam nie ma, tak? Same parkingi, drogi, infrastruktura i po prostu...
Z jednej strony nic tam nie ma, ale z drugiej strony nie wyszłam z jakąś inicjatywą, żeby coś zaproponować. No, łatwo jest skrytykować, można cały ten budżet skrytykować. Pewnie znaleźlibyśmy kilka osób, które usiądą, powiedzą, to do niczego, na Chynów nie pojadę, na Braniborskim nie będę, to mnie nie interesuje, po co mi kolorowe śmietniki? No, normalne.
Tak, i to jest właśnie to wartościowanie, dlatego no, ja jestem tutaj bardzo gorąco za tym, żeby jednak jak najwięcej tych zadań się znajdowało. Ja też śledzę sobie wyniki z innych miast i rzeczywiście ludzie działają na zasadzie takiej funkcjonalności i użyteczności. Ja też widzę działania tutaj pana na przykład Cezarego Wysockiego, który ma taką metodę door to door, tak? Praktycznie całe osiedle przechodzi, puka do każdych drzwi, to też jest metoda i rzeczywiście ja myślę, że ta inwestycja ma duże możliwości i dużą szansę.
Tu mówimy o parkingach, jeśli się nie mylę.
Tak.
No, to też jest taka rzecz, która na każdym zrobi wrażenie, bo jeśli przejdziemy jeden blok, nie wiem, wieżowiec, 60 mieszkań i założymy, że każdy w tym mieszkaniu ma przynajmniej jeden samochód i ktoś im powie, że będzie być może kilka kilka czy kilkanaście miejsc parkingowych więcej, to myślę, że mało kto nie zdecyduje się na to, zwłaszcza jeśli zdarza mu się wieczorem przyjechać do siebie na osiedle, nie ma garażu i krąży po nim, żeby zaparkować, tak? Więc to taka rzecz bardzo blisko ludziom. Od domu.
Od bloku. Tak, także no wiemy na pewno, że zawsze takie inwestycje właśnie abstrakcyjne trochę, one będą miały troszkę gorzej, tak? Ponieważ każdy powie, a to nie jest funkcjonalne, to nie jest użyteczne, ale no jest też druga strona medalu. No też są osoby, które wierzą w pewne projekty, które potrafią nimi zainteresować i jestem za tym, żeby było jak najwięcej dla każdego i niech każdy sobie wybiera, co uważa za stosowne.
Też okazuje się, że takie rzeczy no jednak dawały radę, mówiąc kolokwialnie, w budżetach. No widzę murale, tak? Też ktoś mógłby powiedzieć kompletnie nieużyteczne, co dla mnie za różnica, czy tam będą ptaki na ptasie i czy ich nie będzie, ale ostatecznie mieszkańcy mówią, rzecz świetna, tak?
Tutaj też no, warto zwrócić uwagę, że nie można zostawiać tak jakby zadania samemu sobie, że zgłaszałam jakieś zadanie, to czekamy, może się przyjmie, może się nie przyjmie, tylko akurat na przykładzie tych murali też tam była akcja informacyjna, młodzi się zaangażowali, więc no tutaj jakby zawsze trzeba jakiś marketing taki zrobić, mniejszy czy większy i próbować wszystkich sposobów. My chociażby przy ulicy Chmielnej też sięgnęliśmy do takich tradycyjnych metod, dosłownie taką metodą chałupniczą wydrukowaliśmy kartki i wrzucaliśmy tutaj do skrzynek mieszkańcom.
Nie do końca legalne to jest tak naprawdę.
I tak i nie. Też gdzieś tam na drzwiach wyklejaliśmy do wejść właśnie, gdzie tam mogli się mieszkańcy zapoznać z tymi propozycjami i też tutaj rodzinne sportowisko, ale jeżeli ktoś ma inną wizję, to na przykład kosze czy tam sprytne ławki. Tak?
A na sam koniec, podobało się pani to, że w tym budżecie wprowadzono tą opcję dwukolorowych kart, rzecz też banalna w zasadzie, ale tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które głosowały, super, teraz przynajmniej wiem od razu na pierwszy rzut oka, co jest czym. Niektórzy zastanawiali się, czy dobrym rozwiązaniem jest to, że nie można dogłosowywać, tak? Czyli jeśli głosujemy na te 5 zadań małych, to musimy od razu zagłosować na 5, a nie, że zagłosujemy sobie na jedno, a potem sobie przyjdziemy następnego dnia i zagłosujemy na kolejne. Ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy mniej dobre rozwiązanie, natomiast na pewno ułatwia ostatecznie proces liczenia tych głosów później.
Tak, głosy są zliczane na bieżąco, z tego co wiem. No na pewno każda innowacja, usprawnienie tego zliczania głosów jest dobre dla urzędników. Ja myślę, że też troszkę zabrakło takiej akcji informacyjnej, ponieważ sama w pierwszym jakby kontakcie z tymi zasadami głosowania się zastanawiałam, czy jeśli internetowo zagłosuję na jeden projekt, czy powiedzmy trzy, zastanowię się jeszcze ewentualnie nad tymi dwoma.
Czy mogę dogłosować?
Okazało się, że nie, że tak jakby raz PESEL jest spalony i już nie można po prostu zrobić dogłosowania.
Krzysztof Sikora tu w rozmowie ze mną mówił, że to jak na wyborach, które się odbywają powszechnie. No jeśli głosujemy na daną partię podczas wyborów, no to wiemy dokładnie, jaka jest instrukcja do głosowania i nie możemy sobie, wybierając radnych, najpierw wybrać jednego, pójść do domu, pozastanawiać się trochę, po czym wrócić i powiedzieć, to ja jeszcze dopiszę sobie kolejnego, bo się zastanowiłem. Może to też jest dobra rzecz, że zmusza się trochę ludzi do podejmowania albo decyzji później i przemyślenia wszystkiego, żeby nie robić tego tak sobie ad hoc. A nie wiem, to podejście może być bardzo różne, tak?
Na pewno dla urzędnika takie formalne podejście jest oczywiste, ale nie do końca myślę, że w przypadku takich zwykłych mieszkańców i jakby to jest też taka może informacja zwrotna, żeby na przyszłość tą akcję informacyjną, te zasady, żeby one były bardzo przejrzyste, klarowne i myślę, że wtedy unikniemy jakiejś niejasności telefonów i zastanawiania się, w jaki sposób można to zrobić poprawnie.
No i mam nadzieję, że ten budżet będzie ewoluował i on będzie coraz przyjaźniejszy. Jeśli chodzi o dostęp mieszkańców do informacji, to po pierwsze, a potem, że będzie też absorbował coraz większą liczbę mieszkańców, także więcej osób nie tylko będzie chodziło głosować, ale też będzie zgłaszać swoje postulaty do budżetu obywatelskiego. Przynajmniej teoretycznie idziemy co roku krok gdzieś dalej, ale do takiego perfekcyjnego budżetu to jeszcze nam pewnie trochę, a może nawet dużo brakuje. Barbara Marcinów, musimy kończyć.
Dziękuję
Ruch
bardzo.
Miejski Obywatele Zielonej Góry, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dzięki.